1 stycznia. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 10:30, ale polityk, który miał zostać na nie przymusowo doprowadzony, nie dotarł punktualnie. Od rana udzielał wywiadu w telewizji Republika, a potem wyszedł ze studia i dał się zatrzymać czekającej na niego policji. Tyle, że komisja nie chciała już na niego czekać, za to złożyła wniosek do sądu o areszt. Dziś sąd tego wniosku nie uwzględnił, a jak to sąd argumentował i co na to członkowie komisji, o tym za chwil kilka opowie Państwu Klaudiusz Slezak. Po godzinie 17:00 pogłębiający się problem przyrostu naturalnego.
Należy podkreślić fakt, że liczba urodzeń żywych w 2024 roku jest prawie trzykrotnie niższa niż w okresie wyżu demograficznego obserwowanego 40 lat temu.
Te dane, choć są alarmujące, to nie są niczym nadzwyczajnym, nie są żadnym odkryciem.
Ale z drugiej strony mniej niż 250 tysięcy urodzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy martwi część demografów. Jak to się będzie przekładać na naszą gospodarkę w bliższej i w dalszej perspektywie? O tym po 17:30 porozmawiam z profesor Agnieszką Chłoń-Dominczak, ekonomistką i demografką Szkoły Głównej Handlowej. No i przy okazji zapytam, czy wiek emerytalny będzie wymagał w przyszłości rewizji i na jakie zmiany musimy się w pierwszej kolejności przygotować. A po godzinie 18:00 Uniwersytet Warszawski zwalnia dziekana jednego z wydziałów po oskarżeniach pracowników i studentów dotyczących m.in. mobbingu.
Nigdy więcej! Nigdy więcej!
Tak naprawdę nie tylko w ostatnich dniach, tylko my nawet jako organizatorzy protestu dostawaliśmy wiadomości od absolwentów, którzy już 15 lat temu zgłaszali i mieli pewne problemy, ale proceder zastraszania.
My studenci pisaliśmy ankiety ewaluacyjne po zajęciach z dziekanem Szastkiem. I co? I czy ktoś w ogóle rozpatrzył te ankiety? No jak widać nie, dziekan dalej pełnił swoją funkcję.
No właśnie, zarzuty w tej sprawie pojawiały się już rok wcześniej, ale dopiero teraz uczelnia zdecydowała się na zwolnienie dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. On sam utrzymuje, że jest niewinny, a w miniony piątek studenci urządzili protest z doniesieniami o przemocy stosowanej przez profesora. W głosy wszystkich stron wsłuchał się Kacper Badura, a Anna Rokicińska do rozmowy zaprosiła profesor Dorotę Merecz-Kot z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor w Zakładzie Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień Instytutu Psychologii, a rozmowa będzie dotyczyła śladu, jaki zostawia w psychice przemoc i jak studenci przed przemocą mogą się dziś chronić. A jeszcze do 17:00, czy świat bez kłamstw byłby lepszym światem?
Jeśli to jest sytuacja, która nas po prostu zaskoczy, to czasami bezrefleksyjnie odpowie się taką przynajmniej półprawdą, tak? Albo tak, żeby ktoś nie miał do nas pretensji, czy na przykład, nie wiem, w pracy wysłałeś już tego maila?
To są pewne reguły społeczne, w których po prostu funkcjonujemy. Tak jak w każdej kulturze zostały one ustalone i staramy się ich przestrzegać.
Pewnie wszyscy myślimy o kimś, kto kłamie źle, a mimo wszystko kłamiemy jak z nut. Według badań średnio 2 razy dziennie. Czy możliwe jest życie bez kłamstwa i czy świat bez kłamstw miałby szansę być lepszym? To oczywiście sprawdza Olga Bobienko, a w tej sprawie chętnie wsłucham się też w Państwa głosy. I czy samo kłamstwo jest złe, czy być może bardziej jego skutki? To też pytanie do Państwa. 224-280-280. Franek Wójcicki czuwa przy naszym telefonie, a ja czuwam przy naszej poczcie popołudnie@nowyswiat.online i jesteśmy oczywiście w mediach społecznościowych.
No baby, you know I've been given a mighty hard road to roll, and this life I'm living a dating in a field of stone. Support me when I drink and me when I smoke, and keep the jukebox paid till we both go broke. Now it's a hard way of living, but the living ain't killed me yet. Now it's a hard way of living, but the living ain't killed me yet. You already know what I'm gonna say. I'm out and getting into trouble again. I've been lying if I told you that the devil ain't my dearest friend. Support me when I drink and help me when I smoke, and keep the jukebox paid till we both go broke. Now it's a hard way of living, but the living ain't killed me yet. Now it's a hard the moon. My time is now, I cannot face it. So all I do is gamble and move. Support me when I drink and look me when I smoke and keep the jukebox paid till we broke up. Supporting me, one last drink and roll me, one last smoke and keep the jukebox paid till we both go broke. No, it's a hard way we're living, but the living ain't coming yet. No, it's a hard way we're living, but the living it ain't coming yet. No, it ain't coming yet.
Czternaście już minut po godzinie 16 i bardzo dziękuję za pierwsze komentarze, które spływają między innymi w grupie patronów Radia Nowy Świat. Doceniają Państwo serwisy Olgi, więc mam nadzieję, że przy okazji, zanim pojedzie do domu, to jeszcze zerknie. To na pewno doda otuchy przed kolejnymi wyzwaniami, jakie niewątpliwie przed Olgą stoją. I jeszcze dzielą się Państwo swoimi przygodami w związku z przestawieniem zegarów. To co prawda już za nami, ale pan Hubert jeszcze napisał, że śmiesznie było dziś rano. Wsiadłem do nowego samochodu, który samoczynnie przestawił godzinę, a ja spiesząc się do pracy, zakręcony jak poranny słoik, bez sprawdzenia, przestawiłem godzinę manualnie. I jeszcze raz. Coś mi tam nie zagrało, pośpiech wziął górę i na spotkaniu byłem o godzinę za wcześnie. Taki to ten poniedziałek był, a w zasadzie jest dzień dobry. Wita się z nami pan Hubert i dzięki temu wiem, że nasza poczta funkcjonuje, działa i oczywiście można do nas pisać popołudnie@nowyswiat.online i można też do nas dzwonić 224-280-280. Franek daje znać, że zwarty i gotowy, by wsłuchiwać się w Państwa głosy. A my zaczynamy od tego, że Warszawski Sąd Okręgowy nie uwzględnił wniosku Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa o zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Komisja wnioskowała o areszt do 30 dni w celu umożliwienia przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Sam Zbigniew Ziobro podkreśla, że nie stawiał oporu i komisja nie chciała go przesłuchać, skoro zamknęła posiedzenie, gdy był już w drodze na nie. Czy w takim razie komisja przyznaje się do błędu, czy utrzymuje, że wniosek był jednak słuszny? No i co się znalazło w uzasadnieniu sądu? To pytania do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest już razem z nami. Klaudiuszu, dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam ci się bardzo nisko, aż uśmiecham się, bo ostatnio dostałem reprymendę od jednego z naszych realizatorów. Ja też mam takie przyzwyczajenie, żeby mówić, mam nadzieję, że jest już z nami. Tenże realizator do mnie, a przecież gdyby nie było, to bym ci powiedział. Więc tak, jestem, kłaniam się.
Historia pokazuje, chyba nawet z poprzedniego tygodnia.
Ale to nie jest wina realizatorów, tylko absolutnie. Technika.
Tak, tutaj technika figle, nam czasem tak, płata figla. Ja też wiem na podstawie rozmów moich o 17.35 codziennie, że faktycznie wiemy, potwierdzamy, jeszcze ja słyszę naszego gościa, wywołuję go na antenę i nagle znika. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, później się pojawia, później znów znika. Więc wszystko zdarzyć się może. No ale ja z nadzieją oczywiście, Grzegorz mi tutaj pokazał, jestem. Że jesteś. Bardzo się cieszę, upewniam się tylko. Klaudiuszu, no to co, zaczniemy od tego, kto się cieszy, a kto smuci, czy zaczniemy od uzasadnienia sądu? A może powinnam zacząć inaczej? Spodziewałeś się takiej decyzji sądu?
Tak, i wtedy pamiętam, że to chyba z Michałem w popołudniowej audycji rozmawialiśmy właśnie o tym, że zdziwiłbym się, gdyby jakikolwiek sąd zgodził się na areszt dla kogokolwiek, nie chodzi tylko o byłego ministra sprawiedliwości, chociaż ma to tutaj oczywiście znaczenie.
A to szeptaliśmy Michałowi do ucha z dwóch stron prawie to samo.
Na takiej podstawie, którą przedstawiła Komisja Śledcza i na podstawie tego, co wszyscy widzieliśmy, bo przecież Zbigniew Ziobro został do budynku Sejmu dowieziony, do budynku U, to jest taki budynek, który jest trochę poza tym kompleksem, po drugiej stronie ulicy Wiejskiej. O tyle ma to znaczenie, że można było to obserwować, jak wcześniej radiowóz z Piotrem Pogonowskim, byłem przedstawicielem ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, został postawiony przed tymże budynkiem i on został wystawiony, brzydkie słowo, wyprowadzony przez policjantów, przejęty przez Straż Marszałkowską, a samochód ze Zbigniewem Ziobrą wjechał do tego budynku, do takiej specjalnej windy dla samochodów i zjechał na poziom minus jeden. Dlaczego to wszystko opowiadam i dlaczego mówię o jakiejś tam windzie, samochodzie i tym, gdzie to było? Bo mogliśmy dokładnie obserwować też dzięki temu, jak różnie wyglądały o podejście komisji dla przesłuchania tych dwóch panów, którzy zostali przez policję doprowadzeni. I w przypadku pierwszego można było chwilę poczekać, w przypadku drugiego, czyli Zbigniewa Ziobry, już komisja czekać nie chciała. Zresztą to widzieliśmy. I okej, też powiedzmy jedną rzecz, Kseniu. Jasne, że Zbigniew Ziobro z tego zrobił show. Mm-hmm. Jasne, że pamiętasz, był chyba w Brukseli, jeśli dobrze pamiętam, pojawiał się na lotnisku, chciał, żeby go ktoś na tym lotnisku sfotografował, potem okazało się, że wcale nie leciał samochodem, nie leciał samolotem, tylko pojechał samochodem i ostatecznie nad ranem pojawił się w telewizji Republika, która to telewizja także z tego wszystkiego, z tego wydarzenia robiła jedno wielkie show. No więc Zbigniew Ziobro się tam pojawiał, oni go prowadzili kamerami, duża obstawa w tej telewizji Republika, opuszczone kraty, niewpuszczanie policji, bardzo dużo osób. Wcześniej jeszcze, ach, bo tego nie powiedzieliśmy, poszukiwania Zbigniewa Ziobry w jego domu w Jeruzalu między innymi, ale też w innych mieszkaniach w Warszawie,
w innych lokalizacjach. Wielu się zastanawiało, czy nie ma w tym winy funkcjonariuszy policji, że mogli go jednak na czas przed oblicze komisji doprowadzić, ale przypomnijmy, że właśnie zanim policjanci się zorientowali, gdzie jest Zbigniew Ziobro, to szukali go i w domu, i w mieszkaniu.
No tak, tylko też dodajmy, że nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby takiego delikwenta w jakikolwiek sposób inwigilować. Mm-hmm. Policja ma określone procedury, jeżeli sąd już wydaje zgodę czy nakaz doprowadzenia przed komisję, czyli policja ma obowiązek sprawdzić wszystkie miejsca, w których taki delikwent może przebywać, czyli miejsca zamieszkania, miejsca pracy i tak dalej. Oni nie mogą używać nadzwyczajnych środków do tego, żeby takiego człowieka sprawdzać. Nie mogą nagle nie wiadomo co z nim robić i używać właśnie Pegasusa, to przy okazji chociażby, żeby sprawdzać co się tam dzieje w jego telefonie, tylko zupełnie mają takie standardowe środki działania. No więc jak wszyscy się dowiedzieli, że jest w telewizji Republika, no to dopiero mogli wtedy reagować na tę sprawę. Ale zresztą zobaczysz, że policjanci nie mieli takiego czasowego przymusu, noża na gardle, przepraszam za to wyrażenie, ale zobaczysz, że oni mieli informację, tę informację potwierdził sąd, że mogą na spokojnie poczekać, bo komisja też poczeka, ale po kolei. Zbigniew Ziobro przychodzi do telewizji Republika i tam oczywiście to jest 31 stycznia, dokładnie 2 miesiące temu, kiedy właśnie opowiada o tym, jak to w państwie źle się dzieje, jak to nielegalna komisja, jak to Trybunał Konstytucyjny. No wszystko, tę całą historię oczywiście słyszeliśmy wielokrotnie. No i tam w tej telewizji Republika bryluje, jednocześnie telewizja Republika jest zamknięta, policja puka, ale też jakoś specjalnie włamywać się nie chce. Oni z tego oczywiście robią wielkie przedstawienie. Brzmi to tak.
Panie ministrze, proszę usiąść. My nasze kamery w takim razie poprosimy w tej sytuacji o to, aby na żywo pokazywały, co dzieje się przed wejściem do telewizji Republika. Za chwilę nasze kamery będą również, ja patrzę w stronę wejścia. No i będziemy również Państwu pokazywać, co się będzie działo. Panie ministrze, dlaczego nie spotkał się Pan z funkcjonariuszami w swoim domu?
Panie redaktorze, nie ukrywałem tego, że przebywałem za granicą w Brukseli.
Ta rozmowa trwa długo, aczkolwiek też już wtedy zwracam uwagę, że Zbigniew Ziobro wielokrotnie powtarza, że on musi wyjść, prosi o otwarcie tej tam kraty, bo przecież policjanci, on szanuje policjantów, co prawda się nie zgadza z tymi decyzjami, bo komisja nielegalna i tak dalej, w kółko to powtarza, ale mówi, że on chce iść, no bo musi dotrzeć na tę godzinę. Jak już wychodzi, no to trwa, zanim ta krata się otworzy, zrobią mu przejście, potem jest ten tłum dziennikarzy, zwolenników, przeciwników, wszystkich, którzy go otworzą. sprowadzają do tego samochodu, którym ma go odwieźć policja. Słynna scena, kiedy ten przeprowadzający tę rozmowę Michał Rachoń biegnie za tym samochodem. Jest godzina 10:24 mniej więcej, czyli od Placu Bankowego, gdzie znajduje się siedziba Telewizji Republika w Warszawie, do Sejmu na tak zwanych bombach, czyli po prostu jadąc z pierwszeństwem przejazdu, jakie ma policja w takiej sytuacji, no to dosłownie to jest właśnie parę minut, w które oni mogli przejechać pod Sejm. I tak też się stało. I Zbigniew Ziobro krótko po 10:30, kiedy komisja zaczęła swoje obrady, był na miejscu. To dosłownie kilka minut, tam chyba, jeżeli pamiętam dobrze, z 43 był już gotowy do wejścia na salę posiedzeń, gdzie trwały obrady komisji. Z tym, że komisji ewidentnie wtedy się spieszyło. Komisja dostała jakieś przyspieszenie, oni otworzyli te obrady, przewodnicząca Magdalena Sroka otworzyła i potem nagle wyglądało tak, jakby się dowiedzieli, co zresztą tak relacjonował to Przemysław Wipler z Konfederacji, tak twierdził, że tak właśnie te informacje były za plecami przekazywane sobie przez członków komisji. I tak to wyglądało, że jakby się dowiedzieli i przyspieszyli zamknięcie obrad tej komisji. Zresztą pamiętasz pewnie, Kseniu, ten moment uchwycony przed kamery, kiedy jeden z posłów, poseł Ćwik z Polski 2050, jeszcze chciał zabrać głos i dostał kuksańca od Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która powiedziała mu, żeby już tego głosu nie zabierał, bo tylko przedłuża. Czyli bardzo im zależało na tym czasie, żeby Zbigniew Ziobro nie wszedł. A w tym czasie Zbigniew Ziobro był właśnie na tym poziomie minus jeden, o którym opowiedziałem, zatrzymany przez Straż Marszałkowską, która miała dostać takie polecenia, że przewodnicząca Sroka prosi o to, żeby go w tym pomieszczeniu tam, gdzie był, jeszcze przytrzymać. Faktem jest, że posłowie i dziennikarze też mieli powyłączane wszystkie miejsca, gdzie często można się dostać za pomocą takich identyfikatorów, które mamy, które nas, zwłaszcza tych stałych sprawozdawców parlamentarnych, uprawniają do wejścia w niektóre miejsca, posłów tym bardziej, i one były powyłączane. Więc Straż Marszałkowska do tego w jakiś sposób się przygotowała. Przewodnicząca Sroka powiedziała, że należy chwilę przytrzymać i oni zaraz pewnie zaproszą. No ale nie zaprosili, a ewidentnie przyspieszyli. Tak to brzmiało na posiedzeniu komisji.
Dobrze, panie przewodniczący Ćwik, bardzo proszę, dwa zdania.
Po wysłuchaniu pana posła Wiplera zastanawiam się, czy pan poseł Wipler...
Przepraszam, powinniśmy płynnie przejść do realizacji mojego wniosku formalnego. Zamknięcie dyskusji, panie przejście pośle, do głosowania.
Bardzo proszę, dwa zdania, pan poseł przewodniczący Ćwik, i zamykamy tą dyskusję i przechodzimy do głosowania.
No i to właśnie zostało wtedy prędziutko przegłosowane, żeby posiedzenie komisji zamknąć i uznać, że Zbigniew Ziobro lekceważy i się nie stawił na posiedzenie. No już wtedy także dochodziło tam, pamiętasz, Kseniu, do takiej gorącej atmosfery. Zbigniew Ziobro wychodził, mówił, że stchórzyli, że naleśniki i w ogóle dochodziło też do utarczek. Tak, do utarczek między dziennikarzem Gazety Wyborczej Wojciechem Czuchnowskim a panem Mateckim, posłem, więc no tam właśnie taka atmosfera wtedy dwa miesiące temu była. Sąd nie odnosił się oczywiście ani do tej atmosfery, ani nie odnosił się do wszystkiego, co padło w sferze medialnej, a odniósł się do konkretnych dokumentów, które dostał i do konkretnych opisów sytuacji, chociażby z policji. Co prawda pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, mecenas Michał Hajduk, chciał, żeby sąd w ogóle uznał, że komisja jest nielegalna. I na tym oparli całe swoje dowodzenie. Potem twierdząc, że nawet gdyby była legalna, oczywiście to i tak nie mieli prawa, bo to. Ale oczywiście do tego wniosku, i to w tej sytuacji ważne, bo kolejny sąd jednak stwierdza, że komisja może pracować. Sąd, co przyznaje mecenas, do tego się nie przychylił, potwierdzając zarazem, że te argumenty do sądu nie trafiają, że wstrzymanie publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sądu nie razi, bo na ten temat też jest dyskusja. No więc mamy kolejną decyzję sądu, która nie ma problemu z tym, że rząd, bo to de facto on tym zawiaduje, nie publikuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To podnosił mecenas Hajduk, ale sąd do tej linii próby obrony Zbigniewa Ziobry się nie przychylił.
Oczywiście szanuję orzeczenie sądu, z którym się nie zgadzam. To znaczy kwestia związana z tym, że sąd stwierdził, iż komisja działa legalnie. komisja śledcza działa legalnie, to znaczy, że w związku z nieopublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym braku konstytucyjności uchwały powołującej komisję, nie zostało wprowadzone w życie to orzeczenie, a poza tym pozostaje zdaniem sądu problem związany ze składem orzekającym w Trybunale Konstytucyjnym, który był tak zwanym składem dublerskim. Zatem w tym zakresie sąd nie podzielił naszej opinii, natomiast podzielił ją w zakresie braku merytorycznych przesłanek do aresztowania. Nie ma tego aresztowania na dzień dzisiejszy, ten wniosek został oddalony. Czy będzie druga strona się od niego odwoływać? Wydaje mi się, że tak, bo jest w tej sferze merytorycznej miażdżący.
Brak merytorycznych przesłanek.
To trzeba by przyznać w tej końcówce mecenasowi Hajdukowi rację, że orzeczenie sądu było miażdżące dla działań komisji. Dlaczego? Ano dlatego, że przewodnicząca Sroka, tak wynika z wyjaśnień, które przedstawiła policja, i to przedstawiła te wyjaśnienia na piśmie, oczywiście przedstawiając cały harmonogram, czy całą sekwencję, o może tak, działań. Bo to ten fragment opublikował także na swoich mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro, tego, co Komenda Stołeczna Policji, Wydział Prewencji, napisała w harmonogramie działań do sądu. Ja to zacytuję. Następnie około godziny 10:10 funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji przeprowadził rozmowę telefoniczną z przewodniczącą Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, panią posłanką na Sejm RP Magdaleną Sroką, podczas której uzyskał informację, że postanowienie sygnatura akt Sądu Okręgowego wskazuje termin realizacji zarządzenia w dniu 31 stycznia 2025 roku. Wskazana godzina do prowadzenia, to jest 10:30, jest godziną rozpoczęcia posiedzenia komisji i w jej ocenie, czyli tu w ocenie Magdaleny Sroki. Jeżeli świadek zostanie zatrzymany o godzinie uniemożliwiającej jego doprowadzenie na godzinę 10:30, zostanie zarządzona przerwa w posiedzeniu komisji do godziny 12:00, tak aby policja mogła swobodnie wykonać czynności związane z doprowadzeniem. Powyższe informacje niezwłocznie przekazano telefonicznie funkcjonariuszom realizującym nakaz doprowadzenia. Koniec cytatu. Czyli posłanka przewodnicząca Sroka powiedziała policjantom, że nie muszą się tak bardzo spieszyć, bo gdyby jednak się nie udało na 10:30, to nie ma problemu, będzie przerwa. Ona oczywiście użyła to sformułowania w jej ocenie, no ale sama jako przewodnicząca nie zaproponowała przerwy. Sama jako przewodnicząca zagłosowała i zgodziła się na ten wniosek za zamknięciem obrad, wbrew temu, co wcześniej miała powiedzieć policjantom. I dlatego właśnie sąd uznał, że po pierwsze w tej decyzji o doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry nie było wskazanej konkretnej godziny. Był wskazany tylko dzień. A w związku z tym, że posłanka Sroka powiedziała policjantom, że poczeka, to są dwie okoliczności, w których zdaniem sądu, to jest bardzo mocne, co sąd dzisiaj powiedział, komisja odstąpiła od czynności. No, gdybyśmy powiedzieli tak po ludzku, to po prostu stchórzyła. Sąd oczywiście nie mógł tego powiedzieć, no bo tak to nie brzmi w języku prawniczym, ale odstąpienie od czynności, no to po prostu tego nie zrobili, mimo że spokojnie mogli. Rzeczniczka sądu, sędzia Ptaszek.
Sąd dysponował dokumentami związanymi z uchyleniem immunitetu, dysponował protokołem posiedzenia komisji i dysponował dodatkowymi informacjami, o które się zwrócił, po to, żeby odtworzyć na osi czasu, tak jak Państwu mówiłam, o czym komisja wiedziała. Z ustaleń sądu między innymi wynika, że policja, informując panią przewodniczącą komisji o tym, że wiedzą, gdzie znajduje się pan Ziobro i podejmują czynności w celu jego zatrzymania, odpowiedziała, że postanowienie sądu o doprowadzeniu pana Ziobry jest postanowieniem dotyczącym daty czynności. Godzina dotyczy rozpoczęcia posiedzenia i jeżeli pan Ziobro będzie doprowadzony, będzie zatrzymany, to komisja po prostu poczeka do godziny 12 nawet na dowiezienie, doprowadzenie świadka. Tymczasem o godzinie 10:46 obrady zostały zamknięte, a pan Ziobro był de facto dostępny i sąd uznał, że został doprowadzony, czyli czynność można było wykonać.
I teraz co to oznacza dla przesłuchania Zbigniewa Ziobry? Oznacza to, że komisja jakby to ładnie powiedzieć, wykorzystała wszystkie karty, które miała w ręku i została kompletnie z niczym. To znaczy musi ponownie zaprosić Zbigniewa Ziobrę jeden raz, drugi raz, jeżeli nie stawi się trzeci raz, to dopiero może znowu przeprowadzić całą procedurę uchylania immunitetu i znowu do sądu zgłosić o ewentualną zgodę na doprowadzenie. Nie mówiąc w ogóle na razie o pomyśleniu na temat aresztu. Więc żeby przesłuchać Zbigniewa Ziobrę, no to jeszcze oczywiście bardzo, bardzo daleka do tego droga. Mówię o terminach, ale o tym wszystkim, co się z tym wiąże, o całej procedurze też. Przewodnicząca Sroka, wychodząc z sądu, chyba miała poczucie tego, co sąd powiedział, mimo że, tu też dodajmy, sąd mocno skrytykował zachowanie Zbigniewa Ziobry, nazywając je nagannym, ale nazywanie zachowania i nie stawianie się przed komisją nagannym, a jednak to, co zrobiła komisja, jeżeli chodzi o sferę prawną, bo to o tym rozmawiamy i o to, jak to wyglądało zdanie sądu, to są dwie różne sprawy. No więc oczywiście komisja ma zamiar się od tej decyzji dzisiejszej sądu odwołać, tak przynajmniej zapowiadała posłanka Sroka.
My w tej sytuacji będziemy składać apelację. Nie zgadzamy się z tą decyzją. Sąd w swoim uzasadnieniu również podkreślił, że zachowanie pana Zbigniewa Ziobry jest niedopuszczalne, że jego postawa, którą prezentował, nie powinna mieć miejsca. Natomiast nie uwzględnił wniosku komisji. Tyle, co mam państwu w tej chwili do powiedzenia. Będziemy składać apelację. Dziękuję państwu.
Jakie były powody?
Próbuję sobie wyobrazić, czy w obliczu tak miażdżącej argumentacji sądu pierwszej instancji sąd apelacyjny mógłby podjąć inną decyzję.
Trudno mi to sobie wyobrazić, no ale oczywiście zobaczymy. Tutaj, jeżeli chodzi o terminy, to są te tak zwane instrukcyjne. Czyli sąd nie jest z nimi jakoś tak bardzo mocno związany, czyli znowu to może potrwać. No, może da to czas komisji na przygotowanie się do przesłuchania Zbigniewa Ziobry.
Ale przyznam szczerze, że argumentacja pani Sroki przy wyjściu z sądu i podkreślenie tego, co sąd miał do powiedzenia złego na temat Zbigniewa Ziobry, wiedzą, co mówić
dziennikarzom. Tylko tyle. Tak.
Trzeba to oddać. To zwróciło moją uwagę. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. No, ten temat z pewnością będzie wracał w popołudniowym programie. Członkowie komisji za każde posiedzenie komisji mają zapłacone?
No tak, oczywiście.
No to może mała strata. Będziemy dalej wzywać Zbigniewa Ziobrę. Być może nie chodzi wcale o to, żeby jak najszybciej pracę komisji zakończyć, tylko żeby komisja dalej pracowała. No to zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy i jak szybko na odwołanie, na apelację sąd drugiej instancji wyznaczy termin. Będziemy wracać na pewno w popołudniowym programie do tego tematu. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję i oczywiście już w twoim imieniu zapraszam na jutrzejszy poranek.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, oczywiście, że tak.
No to do usłyszenia oczywiście o poranku i zapraszamy Klaudiusza jak zwykle w popołudniowym programie mniej więcej 15 po 16.
Yeah. Hello, it's Anthony Shmerick and you're listening to Radio Novosiad.
Right, it feels good actually, so this far. Okay, where have you been? You've been lost deep in Orion's belt loops again, haven't you? Tangled up, procrastinating with eons left to travel in a bedroom full of shrapnel. You're all broken up like the ozone and there's not a tube of PVA in sight. What a nightmare. And now you're out of bed, that rock knee's pushing up a hill. And yeah, it rolled down again, but, well, you know that picture you took at the summer? Well, that's gotta count for something. It was golden hour. And that's a big smile for a sad face. You're caught between a rock and a calm place. And that's a big smile for a sad face. Caught between a rock and a calm place. What kind of frame is your mind in? Mine's antique with a solid silver lining. Maybe I should get a second opinion on that actually. Just cause you got out of bed late doesn't mean you've wasted the day. Far from it, I promise. And now you're out of bed, that rock knee's pushing up a hill. And yeah,